Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu jest jak zawsze...
Patryk Brzozowski. Dzień dobry.
Dzisiaj Cześć. Nagrywamy ze studia Radia Campus.
Tak,
jak zawsze,
witamy.
Tylko teraz w tym takim większym, dlatego z tyłu możecie zobaczyć logo Campusa.
Tak, to jest nasz pierwszy raz. Także bądźcie wyrozumiali, bo pracujemy na nowym sprzęcie, ale chyba idzie dobrze. No. Jesteśmy już po audycji. Teraz przyszedł czas na podcast.
A celem dzisiejszego spotkania...
Tak, dzisiejszego odcinka...
jest wybór najlepszego samochodu 2020 roku.
Jeszcze przypomnijmy, co wszyscy oglądają, bądź słuchają, bądź oglądają.
Oczywiście.
Motoryzacyjny skrót tygodnia, czyli program, w którym my razem co tydzień przedstawiamy wam nasze
zwykle
typy.
Wiadomości, testy.
Wiadomości, tak. Testy, nasze typy na najlepsze informacje i ciekawostki ze świata motoryzacji w danym tygodniu.
A dzisiaj zrobimy po prostu... selekcję tego, czym jeździliśmy, albo co zostało zaprezentowane w 2020.
Czyli taki nasz sum up, takie podsumowanko, konkluzja 2020 roku.
To się dobrze
roku.
Sprzedaje, podobno.
No tak, ja zobaczymy. Ostatnio na kanale sobie zrobiłem coś takiego.
Może tak, ale widziałeś, tutaj będzie bardziej interakcyjnie, no bo no pewnie, dwie osoby, no tam, wybuchy.
Tam to one man show, a tutaj to nie, no wiadomo, także wdzięczniejsza forma, zdecydowanie.
To może zacznijmy od najbrzydszego samochodu 2020. W ogólnie będziemy mieli 5 kategorii. Będzie najlepszy samochód, najbrzydszy, ulubiony, najciekawszy i najładniejszy.
Okej. Okay. I zaczynamy tak obrazoburczo bardzo.
Tak, zaczniemy od najbrzydszego. Jeżeli oglądacie na YouTubie, to tutaj będziecie mogli zobaczyć zdjęcia teraz tych samochodów.
A jeżeli nas słuchacie, no to wejdźcie na YouTube.
Wejdźcie na YouTube albo wygooglujcie.
Tak, no zawsze można.
Także nasze dwa typy to BMW 2 Grand Coupe oraz GLA AMG 45.
Tak.
Mercedes.
Mercedes. Mercedes AMG, tak to się chyba nazywa, nie? Bo wtedy nie masz Benz, tylko masz Mercedes kreska AMG.
Tak. Jakoś tak to mają. Formule 1.
No. I tam jest potem GLA 45. O, tak to się chyba mówi. No to mów o tym BMW, bo to w sumie to BMW to ty zaproponowałeś. Ja rzeczywiście no, nie uważam, żeby to było ładne auto, ale tak ta brzydota, taka
on ma takie malutkie światła z tyłu, taki wielki bagażnik. Ten niebieski lakier cię atakuje z każdej strony na zdjęciach prasowych.
Powiem ci, że jest rzeczywiście coś w tym,
a
bo
w czarnym
ja widziałem...
wygląda jeszcze gorzej.
Może, ale jest w tym coś, bo ja widziałem to auto chyba pierwszy raz gdzieś w jakiejś reklamie i też stwierdziłem, że jest brzydkie. To
nawet
prawda.
W reklamie, nie? W której tak. Przecież zostało zrobione wszystko, żeby ten samochód wyglądał rewelacyjnie.
Tak, ono jest trochę takie garbate, nie?
Bo wiele osób, których się zapytałem o najbrzydsze auto 2020, no. Naszych poprzednich gości chociażby, albo ludzi, którzy są jakoś związani też z motoryzacją, czy to dziennikarze, czy jakiś influencerów, person internetu, to większość osób wskazywało serię 4.
Tak.
Przy czym mi się seria 4 podoba, także nie mogłem jej wybrać jako najbrzydsze auto według nas.
No nie, mnie też się dosyć podoba.
A już w ogóle na zdjęciach tych takich reklamowych, marketingowych wygląda rewelacyjnie, wygląda jak samochód, który mam ochotę kupić. Szczególnie jak stoi przy nim jakaś ładna brunetka, ale...
Ja to jestem taki niezdecydowany, jeżeli chodzi o BMW, także was przepraszam, bo ja nie za bardzo wiem zawsze, co powiedzieć przy okazji BMW, bo tak, wiesz, one są takie neutralne dosyć, jak dla mnie.
Nie no, jakieś emocje w tobie wzbudzają.
Dobra, tak, no wzbudziło.
GLA 45 jest twoją propozycją, dlaczego?
Czwórka, jeszcze uzupełnienie do czwórki. Rzeczywiście czwórka to jest auto, które jakieś emocje we mnie wzbudziło. I trójka też, i w wersjach M również. Natomiast przechodząc do GLA, okej. Okay, bo ja widziałem to auto na parkingu, w sensie jak jeszcze nie było zarejestrowane na terenie salonu, no mogłem sobie obejrzeć to auto bez problemu, natomiast nie jeździłem nim rzeczywiście, ale obejrzałem sobie ten samochód na parkingu, gdzie stało ich sporo, w wersji 35 też i powiem ci, że wersja 35 bardziej mi się podobała, taka bardziej stonowana. A dlaczego mówię o tym, o 45, bo to auto w takiej wersji typowo AMG, czyli ze spoilerami, z tymi lotkami, owiewkami, splitterami i tak dalej. Wygląda dosyć karykaturalnie przez to, że ogólnie całe GLA zmieniło swoje proporcje w porównaniu do poprzednika. Poprzednik był trochę niższy, trochę dłuższy, ten jest krótszy, wyższy, jest trochę garbaty, więc dzisiaj dwa garbate samochody. No i później okazuje się, że jak dołożysz mu te wszelkie stylizacje AMG, to on wygląda dosyć odpustowo. Tak karykaturalnie, dosyć śmiesznie. I tak cukierkowo też wręcz. No AMG mi się z tym nigdy nie kojarzyło i nie wygląda to po prostu dobrze. Jest brzydki, on ma taki bardzo mocno ścięty tył, taki wręcz prosty i u góry leży taka półka. I nie wygląda to dobrze. No niestety.
W ogóle zapomniałem, jeżeli chodzi o najbrzydsze auta 2020, to przecież jest Mercedes GLB. który...
To jest brzydkie auto? Uważasz?
No, w wersji AMG wygląda dosyć zabawnie, nawet bym powiedział.
Nie, to nie tyle brzydkie na żywo i wręcz nawet...
No nie jest
na...
brzydki, ale jest...
No taki może mało atrakcyjny, to
nietypowy,
prawda.
Można by powiedzieć.
Tak, no jest to nowość w tej gamie Mercedesa, ale widziałem to auto też w Gdańsku na premierze u Mercedes-Benz Wittmann, tam gdzie powstało nasze pierwsze AMG Brand Center. I tam w wersji 35 właśnie, siedmiomiejscowe 35, AMG siedmiomiejscowe, więc to jest taka pierwszyzna typowa. No i teraz on miał 21-calowe felgi do tego dołożone. Ja zapytałem, czy te felgi będą dostępne, bo on świetnie wygląda w tych felgach. Ja go biorę w takiej konfiguracji. Będą, ale w bardzo limitowanej formie i nie wiadomo, czy będzie można je zamówić. Ale powiem ci, że no zyskiwał bardzo dużo. Dlatego nie uważam, żeby był jakoś brzydki, ale rzeczywiście zgadzam się, że nie porusza jakoś za bardzo.
Dobra, to przechodzimy do kategorii najciekawsze.
Jesteśmy też ciekawi, jakie wy macie typy w kategorii najbrzydszych, bo to taka...
Znaczy, wydaje mi się, że najbrzydszym jednak wygrywa BMW 2 Grand Coupe. To jest nasz winner.
Okej. Okay. Bez takich typowych egzotyków gdzieś tam, wiesz, takich, co nie, to się kiedyś wspominało.
Nie, bo jeżeli chodzi o egzotyki, to nie ma chyba brzydkich aut. Tak, w gruncie rzeczy. One tam mogą się podobać albo nie, ale one obiektywnie nie są brzydkie.
No nie. No nie.
A takie już dwa Grand Coupe?
Już nie są. Obiektywnie, dobrze. Okay. Dobra. Przejdźmy dalej zatem.
Czyli najciekawszy samochód 2020. I tutaj wzięliśmy pod uwagę zarówno jakby całe auta pod kątem ich odbioru, jak i poszczególne ich... zalety albo wady, funkcje. O, to jest słowo, którego szukałem.
To prawda. To takie auta, które nas poruszyły w jakiś sposób.
I tak w tym tygodniu na przykład jeździłem Megane hybrydową, 160-konną, która działa w ten sposób. Jak zmieniasz bieg, tam automatycznie skrzynia zmienia biegi, to pomiędzy tymi momentami, w których skrzynia biegów jakby musi zmienić bieg jeden na drugi, działa silnik elektryczny. I wrażenie jest takie, bo to działa bardzo płynnie, to nie czujesz, jak to wchodzi, jak ten silnik elektryczny, wiesz, nagle zaczyna działać. To działa tak, jakby siedział autem elektrycznym.
To prawda.
W całości. Tak. To jest bardzo przyjemne doświadczenie, bo jazda elektrykami wyróżnia się przede wszystkim płynnością. Jak już się tego nauczysz, że on tak działa i że nie ma tych zmian biegów odczuwalnych, to gwarantuje to bardzo taką przyjemną, spokojną jazdę.
Prawda. Przez chwilę miałem okazję się przejechać tam.
I co jest ciekawe, że technologia z Formuły 1 jakby znalazła zastosowanie w...
Tak, bo właśnie, bo to nie jest taka klasyczna przekładnia też. Ona jest w bardzo pomniejszonej wersji.
Owszem.
Właśnie. I miałem okazję przejechać.
Możemy tutaj wstawić zdjęcie albo jakiś filmik tego, jak ona działa.
I wreszcie ten AirLink. Zamiast tego starego systemu multimedialnego, to też jest rzecz, na którą ja zwracam uwagę bardzo mocno. I to wreszcie działa dobrze, wreszcie to jest płynne, przyjemne. Miałem okazję chyba pierwszy raz tam gdzieś w Clio
z tym obcować. Apple CarPlay działa na pełen ekran, a nie na 1/4, także...
Tak, owszem, właśnie.
Twój drugi typ?
Nasz drugi typ? Nasz drugi typ to jest Toyota Yaris GR. Może od niej zaczniemy, albo... Włożymy ją tak w środek.
Czyli samochód z dwoma dyferencjałami i w ogóle taki typowy auto dla petrolheada. Powrót JDM-u do kultury.
Tak, no auto, które już za życia stało się legendą, tak? Gdzieś to widziałem, ktoś tak chyba powiedział. Ja bym dodał, że rzeczywiście ta mitologia powraca trochę tych JDM-ów właśnie.
Czy mi się wydaje, że tak od czasów Delty Integrale nie było drugiego takiego samochodu, którym wszyscy byli w tym stopniu zafascynowani, który ma napęd na cztery, pochodzi z rajdów, ma, wiesz, uturbiony silnik.
I pytanie, czy przez tyle lat będzie żywe, jak Delta Integrale?
No, to jest tak, to jest pytanie. Zobaczymy.
Zobaczymy.
Ale tak naprawdę to się zweryfikuje w przeciągu roku. Zobaczymy, jak to wyjdzie, moim zdaniem.
Klasyk już w momencie premiery w każdym razie i rzeczywiście auto, na które czekamy, żeby się przejechać, bo jeszcze nie mieliśmy okazji. Wiele już widziałem, czytałem i tak dalej. Mówią przede wszystkim, że brakuje mu mocy, tak słyszałem.
Tam jest trzycylindrowy silnik, 1,6 litra, 262 albo 261 koni.
Coś w tym rodzaju, tak, rzeczywiście. No, wszyscy mówią, że bardzo wciągający samochód, że dobrze się prowadzi, że wszechstronny, jeżeli chodzi o napęd, ale że miejscami brakuje mu mocy. Niektórzy są zachwyceni, niektórzy go kochają, niektórzy nie.
Mi się wydaje, że problem z tym samochodem jest taki, że wiele osób, które na co dzień jeździ bardzo mocnymi autami, się do niego przesiada. Bo większość jakichś takich petrolheadów, którzy są głośni w internecie, na co dzień jeździ autami, które mają powyżej 400 koni.
Nie.
Nie?
To prawda. W sensie, tak jest. Zgadzam się. Tak, tak.
Także jak oni później się przesiadą do Yariski, która ma 260 koni, co jak na Yariskę jest ogromem mocy, to nie jest dziwne, że tej mocy im brakuje.
No ja się sam zastanawiam, jak to jest, bo ja nie feruję żadnych wyroków. Ja się powstrzymam do czasu, aż się nie przejadę. I tyle. Ale bezsprzecznie auto ciekawe, wyróżniające się i z takimi zastosowanymi technologiami, jakich wcześniej chyba nie widzieliśmy.
Czyli możliwość przełączenia w całości mocy na przód albo na tył w odpowiedniej opcji.
W jakiejś konfiguracji, tak.
Tak, tak.
No, no to jest
to jest zaskakujące, tak. Możesz mieć samochód z napędem na przód, albo samochód z napędem na tył, albo samochód z napędem na cztery koła i to nie działa jakoś elektrycznie, tak? To nie jest tak, że jak ci brakuje przyczepności, to się system dołączy, tylko możesz samemu to mechanicznie zrobić.
Regulować, tak. Jest pokrętło w środku, a jeżeli chodzi o środek, no to tutaj już być może bym w tym kontekście nie dyskutował o tym, ale to nadal taka dosyć zwykła Yariska. Tam nie ma żadnych wybuchów, które zapowiadaliśmy na początku.
Wiesz, to jest samochód rajdowy, nie wyścigowy, rajdowy, który został przystosowany do warunków drogowych, także...
Prawda. No... Ale nowa Yariska, tak abstrahując już zupełnie od tego, coraz więcej ich widzę na drodze, podobają mi się.
A mi się nowa Yariska z przodu bardzo nie podoba.
Tak?
Wygląda jak taki glunojad.
No tak, no jest coś w tym.
Ten ale... grill tak się rozszerza i mam wrażenie,
ale słuchaj, będzie jadła pasy. To jest w ogóle pierwszy Yaris, na którego ja zwracam uwagę. I ja go naprawdę widzę na ulicy, jak on jedzie. Więc na plus.
Puma ST.
Tak, to jest nasz następny typ.
Następny typ. I ja się skusiłem ku temu, bo ja wiem, że ty powiedziałeś już wiele razy, no, że ona się doskonale prowadzi.
Bardzo.
I że lepiej od Fiesty ST. Mhm. Ale ja jeździłem zwykłą Pumą w ST-Line, a nie ST.
Ja też. No.
I ona miała ten bagażnik dosyć ciekawy. To znaczy mogłeś tam wrzucić, nie wiem, jakieś kalosze, błoto, cokolwiek.
Tak, tam
rybę.
Ford Megabox to
Ford
się nazywa.
Megabox, o, tak.
Dokładnie, Ford Megabox.
W praktyce to wygląda tak, że masz bagażnik i w bagażniku masz taką dziurę.
Tak, i
możesz
na dole tej dziury masz kurek, możesz go odkręcić i masz wylot na dół i możesz spuścić tam wodę.
Także jeżeli przewozicie coś śmierdzącego, to wystarczy weźmiecie karczera, po tym...
Tak, i opłuczecie to. No świetny pomysł. No, no samochód, który powstał po to, żeby być praktycznym. Crossover. Taki samochód dla kogoś, kto lubi wędkować, kto ma dojazd leśną drogą do domu. Przyjemne auto, naprawdę.
Ale jednocześnie nie wyjeżdża w jakiś wielki teren, bo wciąż jest napęd na tylko naprzód. Tak.
No to nie jest auto rzeczywiście, które zrobiło na mnie wrażenie w tej standardowej wersji z tym silnikiem 1.0 Hybrid EcoBoost, czyli to Mild Hybrid. Rzeczywiście tamto połączenie mi się nie podobało z manualną skrzynią biegów jeszcze.
A to był początek tej technologii, także...
Tak mi się wydaje, ale bardzo szybko później wyszła taka Fiesta czy Focus z tym silnikiem i moje zdanie się zmieniło. Ale co do Pumy, no bo właśnie, bo jesteśmy przy wersji ST, prawda? Więc to auto, o którym wcześniej wspomnieliśmy, połączono z samochodem, które ma, wiesz, z przodu szperę, fotele Recaro, bardzo bezpośredni układ kierowniczy, manualną skrzynią biegu, manualne skrzynie biegów z takim krótkim skokiem drążka. Fajny wydech, całkiem przyjemny, gdzieś tam sobie z tyłu furczy. No i wydawać by się mogło, że jak to? Jak to można było połączyć? Kto będzie targetem? Kto będzie klientem docelowym tego samochodu? Bo ja szczerze ci powiem, że nie wiem. Mogę powiedzieć, że to jest auto wyjątkowe i świetnie się prowadzi i mnie zaskoczyło, ale kto to będzie kupował, tego nie wiem.
Może ta sama osoba, która zastanawia się nad GLA-35 albo 45.
Tutaj ciężko powiedzieć, bo to też są samochody tak daleko leżące od siebie. Jedne niby premium, drugie nie. Jedno z manualem, drugie niedostępne z manualem. No może, może rzeczywiście. No jest to na pewno crossover.
No i najciekawszym samochodem 2020 jest Porsche Taycan oczywiście.
W sensie zgadzamy się co do tego, tak, na pewno.
No tak, jeździliśmy w wersji turbo i w 4S.
Tak. Oba są świetne, są genialne, naprawdę samochód, który tworzy nowy wymiar samochodów elektrycznych i w ogóle samochodów.
Przy czym zastanowiłem się trochę nad tym, bo o ile turbo jest po prostu zaskakująco szybkie,
tak,
to 4S, jak sprawdziłem, możesz kupić za 490 tysięcy. Hmm? Co patrząc na to, że gwarantuje bardzo podobne wrażenie z jazdy już za tą sumę, jak 911, a jednocześnie możesz zmieścić 4 osoby, tak, to w pewnym sensie jest to okazja. Jakby trudno mi to wytłumaczyć, ale 490 tysięcy jest w pewnym sensie okazją na nowe Porsche, które tak bardzo jest podobne do Porsche 911.
Zgadzam się.
Bo Porsche 911 w jakiejś takiej podstawowej wersji doposażone zaczyna się od 600, nie oszukujmy się.
Dokładnie.
Także tutaj masz
rację.
jak na to spojrzysz w ten sposób, to wydaje mi się, że Taycan jest nawet atrakcyjnym samochodem, a nie tylko najciekawszym.
Nie, no oczywiście, no kontekst jest ważny. No powiedzieć, że auto za 500 000 jest okazją, no można, no bo rzeczywiście to jest Porsche i to jest bardzo dobre Porsche, Porsche przyszłości, ale no w tym duchu Porsche, prawdziwym duchu Porsche.
To co, przechodzimy do najlepszego, ulubionego czy najładniejszego?
Możemy zrobić najładniejszy, te ulubione i te takie najlepsze zostawimy na koniec.
Dobra. No i tutaj chyba nie ma o czym gadać. Po prostu Ferrari Roma. Dlaczego? Bo tak, jest autem dżentelmena.
Cyfrowym, tak, ale, ale tak. Ale jest trochę inne niż pozostałe samochody w gamie. Zresztą no, no tak się o nim też bardzo szeroko mówi, że to jest zerwanie trochę z tą dotychczasową stylistyką. No innego żadnego Ferrari nie przypomina. No być może nawiązuje, ale nie przypomina.
Jeszcze inne auta, jakie braliśmy pod uwagę. Pamiętajcie, że oceniamy auta, które wyszły w 2020 roku. To LC500 Convertible, czyli w wersji Cabrio.
Tak.
Oraz Fiat 500e, którego jeszcze nie widzieliśmy, ale na wszelkich wizualizacjach wygląda przepięknie.
Tak, to prawda. Jest naprawdę ładny.
I przy czym...
Nie sądziłem, że będziemy to mówić o Fiacie 500, ale tak. Auto ponadczasowe po raz kolejny.
Roma, nasze serce.
No chyba tak. No. Nie mieliśmy okazji widzieć go na żywo, co prawda, ale tak jak też wspomniałeś gdzieś, że na zdjęciach wygląda cudownie.
Ulubiony samochód roku 2020 według motoryzacyjnego skrótu tygodnia.
Czyli taki ogólny, który sobie ustaliliśmy?
Nie, nasze ulubione auto po prostu.
A, no to dawaj, zaczynaj.
Moim ulubionym autem, jednym z dwóch ulubionych aut, które wybrałem tutaj, jest Ford Ranger Raptor. Uh-huh. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to samochód, którym możesz przejechać po wszystkim, niczego się nie boisz, żaden krawężnik.
To prawda.
Żaden też teren nie jest ci obcy. Uh-huh. Po drugie, miałem w nim udaną randkę. Po trzecie, wiesz co, to jest samochód, który podczas trzeciego dnia użyczenia pojechałem sprawdzić na takim torze offroadowym. Uh-huh. Możemy tutaj wstawić zdjęcia, jak tam go... W jaki sposób go potraktowałem błotem i wszelkimi innymi rzeczami, które tam były wokół niego. I dawno w samochodzie nie miałem tyle zabawy. Muszę ci powiedzieć, że zanim odebrałem tego Forda Rangera, to miałem taki moment, w którym się zastanawiałem, czy jeszcze w ogóle jakby chcę zajmować się motoryzacją, bo większość tych aut już mi się tak troszeczkę zlewała w jedno. I Ranger Raptor pokazał, że jest jakby coś nowego, coś, czego jeszcze nie odkryłem i coś, na co się warto skupić. Że nie tylko należy patrzeć na te sportowe, najdroższe samochody, tylko, że jak weźmiesz Rangera, zrobisz z niego Raptora, to może ci dać jeszcze więcej frajdy niż, nie wiem, nowe 911, albo Bentley, albo Alpina 110, które są wszystkie rewelacyjnymi samochodami.
Tak.
Innymi. I wolałbym chyba mieć jednak Raptora.
Ja też tak pomyślałem, bo rzeczywiście to jest auto, którym ja nawet czasem zbaczałem specjalnie za krawężnik albo gdzieś tam na trawkę, żeby tylko zobaczyć, żeby pokazać, że mogę przejechać wszędzie, zawracanie, jakiekolwiek, przejazd przez powalniacze ruchu, nie ma problemu. Rzeczywiście, auto, które jest do takiej prawdziwie zabawnej jazdy, do taki typowy fun car, jest jednocześnie połączony z samochodem, który jest no, mocno terenowy, bo przecież te tryby jazdy na to by wskazywały. Mamy ten tryb, o którym ja zawsze z umiłowaniem mówię, to
Baja,
czyli nawiązujący do wyścigów pustynnych i rzeczywiście tam zawieszenie dostarcza firma Fox Body, która robi takie zawieszenia właśnie z przeznaczeniem do wyścigów pustynnych. Więc no, genialne auto, genialne. Jeszcze w dodatku ten, bo tam chyba nie możesz tego zmienić, ale w środku chciałem zauważyć, że ma dobry system audio. Nie ma żadnego opcjonalnego, chyba jest tylko jeden w konfiguratorze.
Chyba tak.
I tam w ogóle, jak
ale
wejdziesz
to jest
w konfigurator,
komfortowy samochód.
Jak wejdziesz w konfigurator, to tam jest tylko chyba kolor i naklejki, czy chcesz mieć, czy nie. I to jest właściwie wszystko.
To jest fajne auto, ja nim też pojechałem, bo akurat wtedy to był jakiś taki aktywniejszy moment. Pojechałem też na tor na Modlin. Uh-huh. I oczywiście po samym torze nie jeździłem wtedy Raptorem, ale na tej krótkiej trasie z Warszawy do Modlina też dało się jechać tym samochodem. Nie było jakoś bardzo głośno, niekomfortowo, wcale tak dużo nie palił. Tak. Da się. To jest naprawdę bardzo fajny, uniwersalny pick-up. Uh-huh.
To jest auto, którym pokazujesz środkowy palec wszystkim tym, którzy nie dbają o nasze drogi. O, właśnie.
Oprócz tego, jak podjedziesz takim całym zabłoconym Rangerem, Raptorem pod jakikolwiek sklep, to wszyscy się uśmiechają z takim... No taką tak. sympatią. Nie, że masz, wiesz, nie, o ty bogaty dupku, tylko...
No masz coś fajnego,
tak, masz jakąś pasję, tak, i to pokazujesz całemu światu, tak, to jest fajne. Tak.
On coś tam sobą zawsze komunikuje, to prawda.
No, a moim ulubionym drugim samochodem roku, i zastanawiam się, bo albo to jest Porsche 911 4S i wtedy mamy podobny, drugi samochód,
tak,
albo jest to Dacia Sandero.
Naprawdę? Nie, no dobrze, no mów, tłumacz.
Porsche 911 4S, bo jest uniwersalnym, sportowym, najlepszym samochodem w ogóle, jest tak dobra, że aż nudne, żeby o niej mówić.
Zgadzam się.
A Dacia Sandero, dlatego, że jest tania i pokazała...
Okej.
Okay. Jakby jest takim samochodem, które generuje jakieś emocje u ciebie. To nie jest nudne auto.
Hmm?
To nie jest takie nudne auto, to nie jest, wiesz, no bo na przykład, no bez obrazy, nie wiem, podam tutaj, nie wiem, Volkswagen Polo, tak? Mhm. Jak jeździsz Volkswagenem Polo z silnikiem 1.0, tam 50 czy 70 koni,
no
to masz samochód z punktu A do punktu B.
Tak.
A w Dacia Sandero jednak masz jakieś emocje, kiedy prowadzisz ten samochód. Tam te zmiany biegów, każda jest, wiesz, wyzwaniem. Zakręty.
To nie wiem, czy to dobrze świadczy o tym
autie. Nie, ale ten samochód też czujesz przez kierownicę.
Tak?
Tak.
Okej.
Okay. No jesteś w stanie w zakręcie go wyczuć. To nie jest nudne auto. Ono jest ciekawe. Jak je przyciśniesz, to masz jakieś wrażenia.
No dobrze.
On może nie ma najlepszych hamulców i może niekoniecznie jest stworzony do takiej jazdy, ale jeśli już to zrobisz, taką bardziej dynamiczną jazdę, to jest ten tak zwany twój ulubiony feeling, co jest zaskakujące.
No
ale
dobrze.
Tak jest.
No dobrze, jeszcze wspomniałeś też wcześniej, że możesz dużo na nim przejechać, na jednym baku.
Tak, bo tam masz, znaczy wersja, którą ja jeździłem, to była najnowsza, to była najlepsza wersja. Miała gaz i benzynę.
Gaz i benzynę. No właśnie, czyli zasięg na pewno imponujący.
Owszem.
Nawet nie zdążyłeś pewnie wypalić jednego z tych baków.
Chyba skończyłem gaz, tak, i później oddałem samochód.
A, czyli już na samej benzynce, na full zatankowanej oddałeś.
Okay. To tak do końca nie działa, bo on startuje na benzynie i dopiero po jakimś czasie włącza się gaz, ale...
No. Okej, okay. No tak. Ale nie, pamiętam, że jak tam gdzieś pod koniec twojego użyczenia, to miałeś jeszcze full w baku z benzyny.
Tak, tam było chyba... No,
albo ci jedna kreska
jedno,
spadła,
albo dwie
co najwyżej.
Coś takiego, tak.
No to prawda, że jest na pewno... Można tym samochodem przemierzać Polskę bez przeszkód.
A twój ulubiony samochód? 2020?
Poza 911, tak? 4,
Turbo S.
Carrera 4S czy Turbo S. No Turbo S to jest bardzo uniwersalne auto wciąż. Ale nie, wygrywałaby Carrera 4S tak samo. A drugim samochodem, no może nie przyziemnym samochodem, ale zdecydowanie mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, że to był Bentley Continental GT V8, żeby być konsekwentnym. Czyli Bentley Continental GT V8.
Chciałbym przypomnieć słuchaczom, że wersja 4S to jest taka 450-konna, która ma tam 3,2 do setki.
3,4. 3,4. Jeden Sport Chrono, nie?
A wersja Turbo S ma 650 koni i chyba 2,8, prawda?
Tak.
Do 100 km na godzinę.
Na papierze, jak to mówią. A podobno w praktyce nawet 2,5.
Znaczy każda wersja 911, tej nowej 992, jest zaskakująco dobra. Ja miałem okazję jeździć prawie wszystkimi wariantami, które są na rynku.
No ty tam jeszcze gdzieś po torze pośmigałeś, więc tak. Też fajnie, inne spojrzenie na pewno masz. No ale nie można się nie zgodzić, że to są auta wybitne.
Czy jeśli szukacie auta sportowego i nie patrzycie na 911, to popełniacie duży błąd.
Naprawdę. To jest dosyć częste, z tego co wiem.
Tak, bo ludzie uważają, że to są nudne auta. W żadnym wypadku.
Nie.
One są dla nas nudne, bo nie ma o czym rozmawiać, bo są tak dobre. Dlatego my je uważamy w pewnym sensie za nudne, ale jakbyśmy sami szukali sportowego samochodu, to 911 jest bez wątpienia jednym z pierwszych wyborów.
Tak, to jest ta instancja, do której się odwołuję jako pierwszej. To jest wybitny samochód. Natomiast no co, a propos Bentleya, żeby kończąc już o tym, no to jest samochód, który łączy genialnie, w ogóle Bentley ma to w sobie, że łączy tę prostotę, ten taki klasyczny sznyt z nowoczesnością, z tym chociażby opcjonalny ten obracany trójstronny ekran, który możesz sobie włożyć do tego samochodu. Ładne zegary cyfrowe. Oczywiście całe to wykończenie, no to jest na bardzo wysokim poziomie. Zresztą nie jest to tani samochód, gdzieś tam oscylujący wokół 1,5 miliona złotych przecież. Natomiast auto, które jeszcze w dodatku z zewnątrz jest bardzo ładne, to też by był mój jeden z kandydatów do najładniejszych samochodów tego roku. No i jeszcze w dodatku z V8, więc ładnie brzmi, jest dosyć wdzięczniejsza konfiguracja niż z W12, bo niektórzy mogliby zapytać, dlaczego nie W12, bo przecież prawdziwy Bentley to musi mieć W12. A ja nie, uważam, że połączenie V8 z tą przekładnią ZF jest dużo lepsze niż z W12. No i jeszcze w dodatku on nie jest aż tak nachalny. On jeszcze cały czas nobilituje cię w pewien sposób, dopieszcza, ale jeszcze nie jest tak nachalny z zewnątrz, jak to bywa w przypadku innych limuzyn.
Dobra, czyli najlepszy samochód 2020 według MST to...
911. 992.
No dobrze, po prostu.
Po prostu, 911. Możemy powiedzieć, że konkretnie jest to 911 Carrera 4S 992.
A jeżeli chodzi o takie najbardziej kompletne auta, to z mojej strony jest to Volvo S60 wersji T6, 310 koni, nie wersja Polestar i mini elektryczne bez wątpienia tutaj zasługuje na wyróżnienie.
Nie jeździłem tym mini elektrycznym, ale wiem, jak jeździ mini, a jeżeli jest elektryczne, to tym bardziej. No ale ja bym jeszcze wspomniał o 208 elektrycznej na sam koniec i o oczywiście jednej z moich ulubionych samochodów typu sedan, czyli Alfa Romeo Giulia Veloce.
Okej. No dobra, dzisiaj mamy krótszy odcinek trochę, też w innej formie. Dajcie nam znać, jak wam się podobało. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować, niezależnie od tego, gdzie słuchacie, czy to na Spotify, YouTubie, czy Apple Podcast. Tak. Zostawcie też może jakiś komentarz, to wtedy wyżej w rankingach będziemy.
No napiszcie też jakąś własną, chociażby taką krótką listę, albo jeden typ najlepszego samochodu.
To by było ciekawe.
No, tak, zapraszamy.
Także możemy wam jeszcze raz powtórzyć. Najlepszy, najbrzydszy, ulubiony, najciekawszy, najładniejszy.
Jak nie wszystkie, to chociaż jedną dajcie znać.
Zrobię taki może szablon, w podpisie, żeby może można było sobie
skopiować
i tylko wpisać. Tak.
Spróbujmy, dajcie znać.
Na my się żegnamy, Mikołaj Stachowiak.
Patryk Brzozowski.
Do usłyszenia.
Cześć, pa.